Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. Jesteśmy dziś w Szpitalu Klinicznym Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, skąd nadajemy dla Państwa audycję o zdrowiu, a ekspertami są doktor habilitowany Michał Hoffman, ordynator Kliniki Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku i doktor Bogumił Wolnik, koordynator Regionalnego Centrum Diabetologii, wojewódzki konsultant do spraw diabetologii. Witam Panów, dzień dobry.
Dzień dobry. Dzień dobry.
Witam też Państwa, którzy przyszli tutaj do szpitala, żeby wziąć udział w naszej audycji. Dzień dobry Państwu. Chciałabym, żebyśmy zaczęli rozmowę od tematu insulinooporności, bo ja odnoszę wrażenie, że ostatnimi czasy mówi się o tym coraz więcej. Czy rzeczywiście tak jest, że tej insulinooporności więcej się teraz diagnozuje?
Problem insulinooporności jest o tyle istotny dla nas, chociażby dla pracowników Centrum Klinicznego i Regionalnego Centrum Diabetologii, że coraz więcej do nas pacjentów jest skierowanych z rozpoznaniem insulinooporność. Natomiast myślę, że warto, żebyśmy zdawali sobie sprawę, że insulinooporność nie jest chorobą, to nie jest jednostka chorobowa sama w sobie. Jest to w pewnym sensie stan wynikający z wielu innych przyczyn, rzadkich genetycznych, ale najczęstszymi przyczynami insulinooporności jest otyłość, jest nadwaga, jest brak aktywności fizycznej, nadciśnienie tętnicze, niektóre leki. Także to jest, myślę, szalenie istotna rzecz, żeby pacjenci zdawali sobie sprawę, że insulinooporność w pewnym sensie jest konsekwencją, a nie chorobą samą w sobie i że najczęściej pacjenci mają oczekiwania, wyobrażenia, że otyli są dlatego, że mają insulinooporność, a ta zależność jest zupełnie odwrotna, to znaczy najczęściej mają insulinooporność, ponieważ są otyli.
Czy trzeba sobie zapracować na insulinooporność, czy to jest niezależne od człowieka właściwie?
Znaczy temat jest generalnie złożony, to znaczy na pewno są pewne predyspozycje genetyczne. Widzimy to chociażby w tym, że pacjenci z cukrzycą typu drugiego, których jak wiemy jest bardzo dużo, mają bardzo często wywiad rodzinny w kierunku tej choroby, czyli jest pewna predyspozycja genetyczna do tego typu schorzeń i także do insulinooporności. Natomiast niewątpliwie zapracować sobie też troszkę trzeba, ponieważ
stylem życia?
Większość. Tak, dokładnie. Dokładnie stylem życia. Zresztą to też implikuje sposób postępowania w insulinooporności. Tak naprawdę tutaj leki mają mniejsze zastosowanie, przede wszystkim zmiana stylu życia, zdrowe odżywianie, aktywność fizyczna, to jest podstawa leczenia.
Panie doktorze, a powiedzmy w takim razie, co to tak naprawdę jest ta insulinooporność? Co się stwierdza u takiego pacjenta?
Insulina jest takim hormonem, który pozwala glukozie wejść do komórki. A glukoza w komórce potrzebna jest po to, żeby wytwarzać energię. Krótko mówiąc, po to, żebyśmy żyli. Insulinooporność jest taką sytuacją, w której tkanki docelowe dla insuliny, czyli takie jak tkanka mięśniowa, tkanka tłuszczowa, czy też wątroba, są mniej jakby aktywne dla insuliny. To wynika z bardzo wielu rzeczy, tak jak powiedziałem, najczęściej z nadwagi, z otyłości, z braku aktywności fizycznej. I konsekwencje tego są takie, że insulinooporność długofalowo doprowadza do wyczerpywania się komórek beta wstrzustej, doprowadza do hiperglikemii, co jednoznacznie wskazuje na to, że ten chory ma wysokie ryzyko rozwoju cukrzycy. Dlaczego dla nas, dla praktyków jest to takie istotne? Ponieważ i sama insulinooporność i zaburzenia glikemii, które za nią postępują, są czynnikami ryzyka schorzeń sercowo-naczyniowych, ale nie tylko. Warto powiedzieć także na przykład o niektórych schorzeniach nowotworowych, które także w insulinooporności występują częściej. Także dla nas, dla praktyków, insulinooporność jest bardzo poważnym problemem. Natomiast w kwestii rozpoznania insulinooporności, tutaj powiedziałbym, że sytuacja jest stosunkowo klarowna.
Czyli prosto jest rozpoznać?
To znaczy, powiem tak, i tak, i nie. Gdyby chcieć ilościowo rozpoznawać insulinooporność, to trzeba by tam badać poziomy glukozy, insuliny, jakieś klamry glikemiczne robić, ale to są skomplikowane rzeczy, które my robimy głównie naukowo i rzadko kiedy wykonujemy to w praktyce klinicznej. Zresztą to jest takie troszeczkę naszego zdziwienia budzi, że wielu naszych kolegów lekarzy rodzinnych na przykład zleca bardzo często poziomy insuliny, które tak naprawdę im niewiele dają, jeżeli chodzi o interpretację tych wyników. Natomiast z punktu widzenia praktycznego tak naprawdę najłatwiej zbadać cholesterol, zmierzyć obwód pasa, sprawdzić BMI, zmierzyć ciśnienie tętnicze i są to takie kliniczne wskaźniki, które najlepiej świadczą o insulinooporności.
Czyli które wskaźniki będą miały odstępstwa od normy?
Na pewno będzie to otyłość brzuszna, czyli w przypadku kobiet to będzie obwód pasa powyżej 80, w przypadku mężczyzn powyżej 94 cm, to będzie podwyższone ciśnienie tętnicze, ale o tym będzie mój przyjaciel za chwileczkę mówił, to będą zaburzenia gospodarki lipidowej, czyli podwyższone trójglicerydy, obniżony poziom cholesterolu HDL, czyli takie zupełnie podstawowe rzeczy,
czyli ten
które
cholesterol
możemy...
na przykład całkowity może być dobry, tak?
To znaczy Na co my zwracamy uwagę, to podfrakcję cholesterolu, czyli w przypadku ryzyka chorób sercowo-naczyniowych to oczywiście będzie cholesterol całkowity, ale przede wszystkim LDL cholesterol, natomiast jako taka frakcja ochronna dla serca to będzie cholesterol HDL i tutaj obniżony cholesterol HDL jest bardzo typowy dla insulinoporności, dla zespołu metabolicznego.
A czy poziom insuliny będzie prawidłowy, czy też będzie jakiś podwyższony?
Bywa to różnie, dlatego interpretacja poziomów insuliny i C-peptydu jest dosyć trudna. Zwykle jest tak, że w insulinoporności te wskaźniki insuliny do glukozy są jakby przesunięte na korzyść insuliny, czyli mamy hiperinsulinemię. Ale chciałbym podkreślić, że to nie hiperinsulinemia jest czemukolwiek winna, tylko hiperinsulinemia wynika właśnie, to jest kompensacyjny mechanizm do oporności na insulinę.
Panie doktorze, a czy przyjmowanie leków może zaburzać tutaj obraz? To znaczy można brać jakieś takie leki na stałe, które będą powodowały, że może być obraz właśnie insulinooporności?
Tak, oczywiście tak. To znaczy cały szereg leków
wpływa. Z jakich grup właśnie, przy jakich chorobach?
No przede wszystkim są to leki sterydowe i tutaj trzeba mieć świadomość, że przede wszystkim leki takie jak hydrokortyzon, kortyzol stosowane w chorobach endokrynologicznych powodują same w sobie insulinooporność. Niektóre leki antypsychotyczne, i to jest ważna rzecz, szczególnie tej drugiej generacji, nowsze leki mogą powodować tego typu zaburzenia. No coraz częściej mamy do czynienia także z terapią antyretrowirusową w przypadku HIV i tutaj też niektóre leki mogą powodować. Ważną grupą leków, którą stosujemy cały czas, są także diuretyki tiazydowe w leczeniu nadciśnienia tętniczego i to jedne z grup leków stosowanych powszechnie w leczeniu nadciśnienia tętniczego, aczkolwiek chciałbym tutaj zwrócić uwagę, że stosowane w odpowiednich dawkach, my je chętnie stosujemy, te zaburzenia dają zupełnie niewielkie i korzyści płynące z ich zastosowania zdecydowanie przeważają nad potencjalnymi szkodami.
Czyli rozumiem, że osoba, która ma zdiagnozowane nadciśnienie tętnicze, bierze leki na stałe, powinna mieć gdzieś z tyłu głowy również kontrolę pod kątem
insulinooporności? To znaczy ja myślę, że może nie osoba, która ma nadciśnienie, myślę, że lekarz, który przepisuje te leki, powinien mieć świadomość tego, że no wszystkie leki mają, no można powiedzieć, plusy dodatnie i plus ujemne i musi wiedzieć, że w niektórych przypadkach zastosowanie niektórych leków może wiązać się z pewnymi metabolicznymi konsekwencjami.
Czy pacjent jest w stanie sam się zorientować, że może mieć tą insulinooporność? Bez jakichś badań, czy są jakieś takie
Wystarczy, że wejdzie na wagę. Wystarczy, że wejdzie na wagę.
Ale nie zawsze.
Natomiast
to jest...
mówiąc zupełnie poważnie, takich objawów w badaniu fizykalnym insulinooporności są na przykład niekiedy zmiany skórne zwane akantozis nigrans, takie rogowacenie czarne. Natomiast to zwykle jednak jest zauważane w gabinecie lekarskim.
Czyli jakie badania trzeba zrobić?
Laboratoryjne badania, które można zrobić, to można zrobić krzywą glukozowo-insulinową, czyli można sprawdzić ten wskaźnik tzw. HOMA.
Czyli to jest takie badanie, że się najpierw robi się...
Nie. To jest takie badanie, w którym robi się najpierw poziom glukozy i insuliny. Można zrobić jeszcze krzywą insulinowo-glukozową. Polega to na tym, że chory wypija 75 gramów glukozy, bada się glukozę po godzinę i dwóch i bada się poziom insuliny. Ale tak jak powiedziałem, są to badania, które no moim zdaniem często są nadużywane, nie zawsze są potrzebne i dużo prostsze.
Generalnie my ich nie potrzebujemy.
Muszę powiedzieć, czyli można je na siłę zrobić, ale myślę, że są, znaczy wartość ich jest przeceniana.
Ale to właśnie, dokładnie, chcielibyśmy ostrzec, bo my przeceniamy wartość tych badań, one są, jeśli chodzi o prognozę dla pacjenta, one są bez znaczenia między Bogiem a prawdą. Także nie za bardzo ich potrzebujemy w diagnostyce, w ocenie tej insulinooporności.
Czyli rozumiem, że najbardziej narażone są osoby z nadwagą na insulinooporność i na tego
to znaczy
rodzaju...
najczęściej tak. Znaczy są, tak jak powiedziałem na początku, pewne rzadkie zespoły genetyczne związane z insulinoopornością, no ale to myślę, że to jest taki temat kazuistyczny, chyba nie na tego typu audycję. Natomiast w większości przypadków są to pacjenci, w większości przypadków podkreślam, pacjenci z nadwagą, z otyłością, pacjenci mało aktywni fizycznie.
Czy płeć ma znaczenie?
Płeć ma o tyle znaczenie, że dla mężczyzn bardziej charakterystyczna jest otyłość brzuszna. My wiemy, że ta tkanka tłuszczowa, która się gromadzi właśnie w otyłości brzusznej, jest aktywna hormonalnie i te hormony mogą powodować insulinooporność.
Czy ktoś z Państwa chciałby zadać teraz jakieś pytanie naszym ekspertom? Koleżanka podejdzie z mikrofonem.
Moja mama odeszła na zawał serca 30 lat temu, chorowała na cukrzycę z 15, może 20 lat. Jakie są statystyki? Ile osób odchodzi z powodu nieleczonej cukrzycy, powikłań, chorób układu krążenia?
Nie podam Pani dokładnych żadnych liczb, natomiast statystycznie patrząc i epidemiologicznie patrząc, sama cukrzyca zwiększa ryzyko powikłań sercowo-naczyniowych mniej więcej czterokrotnie, czyli chory na cukrzycę ma kilkakrotnie większe ryzyko zawału i udaru mózgu niż jego rówieśnik bez cukrzycy. I dodatkowo no warto niestety pamiętać, no pani mama nie jest tutaj niestety wyjątkiem, prawie 80% chorych umiera z powodu schorzeń sercowo-naczyniowych, czyli tak naprawdę to, co my próbujemy robić w nadciśnieniu tętniczym i w leczeniu cukrzycy, nie tylko zmniejszać poziom cukru, ale przede wszystkim zmniejszać ryzyko sercowo-naczyniowe. Przykład pani mamy jest bardzo typowym przykładem. Chorzy na cukrzycę najczęściej odchodzą z powodu właśnie powikłań sercowo-naczyniowych.
Tak, zadałbym takie pytanie. Dlaczego rano mierząc poziom cukru mam go zawsze wyższy niż w południe, niż pod wieczór i zawsze mam wysoki ten poziom cukru rano, pomimo brania insuliny i różnych tabletek?
Hiperglikemia naczczo, czyli taki podwyższony poziom cukru naczczo jest właśnie typowy dla oporności na insulinę i wynika najczęściej z otyłości. I to chodzi o to, że nad ranem wątroba produkuje i wydziela nadmiar glukozy. I stąd się bierze sytuacja, że właśnie nad ranem te cukry są najwyższe. Natomiast jak sobie z tym poradzić? No myślę, że to diabetolog musi.
Czyli panie doktorze, jak ktoś robi, idzie na badania rano i robi poziom cukru naczczo, to może być to badanie trochę przekłamane?
Nie, absolutnie. Nie można tak powiedzieć, że to jest badanie przekłamane. Pamiętajmy, że poziom glikemii o każdej porze dnia ma pewne swoje znaczenie, ma pewną zasadę interpretacji tego pomiaru. Warto pamiętać, że to właśnie pomiar glikemii na czczo jest kluczowym pomiarem dla oceny zaburzeń gospodarki węglowodanowej. Czyli jeżeli rozpoznajemy albo stany przedcukrzycowe, albo cukrzycę, to właśnie na podstawie pomiaru cukru na czczo.
Jest z nami pani Krystyna Kiedrowicz z Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków. Proszę bardzo, pytanie jest.
W cukrzycy typu pierwszego też występuje insulinooporność. Wiemy, że część pacjentów, którzy przychodzą po poradę, mówią, że na pewno ręczą, że dietę stosują, a dawki insuliny muszą rosnąć. Jak ta insulinooporność do pacjentów z cukrzycą typu pierwszego?
Znaczy insulinooporność nie jest typowa dla cukrzycy typu pierwszego. Ona się rozwija w miarę lat. Musimy pamiętać, że nawet proces starzenia się, a niestety no, muszę z przykrością stwierdzić, że wszyscy jak tu siedzimy się starzejemy, że im będziemy starsi, tym tą insulinooporność będziemy mieli większą. Także wynika to i z procesu starzenia, wynika to także ze stylu życia, także z braku aktywności fizycznej. Myślę, że ten problem może nie jest tak bardzo typowy jak dla cukrzycy typu drugiego, natomiast cukrzycy typu pierwszego, także u niektórych pacjentów ta insulinooporność ma duże znaczenie.
Czy osoby z insulinoopornością zdiagnozowaną, one są w przyszłości narażone jakoś bardziej na cukrzycę, czy w ogóle skazane na cukrzycę, inne choroby układu krążenia, nadciśnienie i tak dalej?
Znaczy, to jest bardzo dobre pytanie. Oczywiście tak, istnieje zależność pomiędzy ryzykiem rozwoju cukrzycy, na przykład raka jelita grubego czy nadciśnienia tętniczego u chorych, którzy mają oporność na insulinę, czyli z pewnością jakby cechy insulinooporności, znaczy warto przede wszystkim pacjenta edukować, jak zmieniać styl życia, żeby to ryzyko po prostu zmniejszyć.
Panie doktorze, a jeśli chodzi o nadciśnienie tętnicze, też jest większe ryzyko przy cukrzycy i insulinooporności wystąpienia tej choroby?
Cukrzyca występuje bardzo często z nadciśnieniem tętniczym. My wiemy, że u pacjentów z cukrzycą typu drugiego 80-90% pacjentów rozwija się nadciśnienie tętnicze. W związku z tym te dwie choroby, zresztą stąd się nawet wzięła nazwa naszej kliniki, nadciśnienia tętniczego diabetologii, dlatego że są dwie bardzo ze sobą powiązane choroby.
Czym się różni tak naprawdę insulinooporność od cukrzycy? Można powiedzieć, że ten pacjent czuje się podobnie?
Przede wszystkim, tak jak powiedziałem na początku, insulinooporność to nie jest choroba, cukrzyca to jest choroba. To jest
czyli
pierwsza.
To jest taki zespół, tak?
Pierwsza. Insulinooporność jest składową zespołu metabolicznego i również cukrzyca jest jakby też pewną składową zespołu metabolicznego. I tutaj jest tak, że insulinooporność może przebiegać początkowo z prawidłowymi poziomami glikemii, jeżeli jak komórki beta trzustki produkują wystarczająco dużo insuliny, żeby przełamać tą insulinooporność. Natomiast w miarę upływu czasu insulinooporność doprowadza do, można powiedzieć, do wyczerpywania się rezerw czynnościowych komórek beta i płynnie dochodzi do przejścia do zaburzeń metabolicznych, tak zwanych stanu przedcukrzycowego i potem do jawnej cukrzycy. Czyli insulinooporność prawie zawsze jest składową cukrzycy typu drugiego, natomiast nie zawsze insulinooporności towarzyszy cukrzyca.
A jak leczyć w takim razie? Skoro to nie choroba, ale leczyć się powinno.
Leczenie
tak?
niefarmakologiczne, czyli absolutnie przede wszystkim zasady zdrowego żywienia. My nie jesteśmy fanami jakichś takich super, nie wiadomo jakich, popularnych diet. Jedyną dietą, która ma tak naprawdę twarde badania na zmniejszanie ryzyka sercowo-naczyniowego, bo o to chodzi. To są diety typu śródziemnomorskiego z ograniczeniem węglowodanów prostych. To jest tak zwana dieta DASH, to jest takiego amerykańskiego badania, również dieta troszkę podobna do diety śródziemnomorskiej. No i szalenie istotna jest aktywność fizyczna. Moja przyjaciółka, pani profesor Dorota Zuzulińska-Zulkiewicz, prezes Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, używa takiego określenia, żadna tabletka nie zastąpi wysiłku fizycznego, a wysiłek fizyczny jest w stanie zastąpić każdą tabletkę. I to, co my zalecamy, to zalecamy przynajmniej 150 minut umiarkowanej aktywności fizycznej w każdym tygodniu, co najmniej 3 razy w tygodniu, żeby tak łącznie było 150 minut, a najlepiej codziennie. Skoro wychodzimy z punktu widzenia takiego, że większość tych chorych ma nadwagę bądź otyłość, no to jest absolutnie konieczność czy próba zmniejszenia masy ciała.
Kto zajmuje się rozpoznawaniem, leczeniem, edukacją? Gdzie powinien się taki pacjent zgłosić?
Przede wszystkim lekarz rodzinny się powinien tym zajmować, to znaczy...
Czyli od razu biegniemy do diabetologa?
Nie, absolutnie nie. Poradnia diabetologiczna i to jest, tutaj czasami mamy dyskusję z chorymi, po co jest poradnia diabetologiczna. Poradnia diabetologiczna z definicji to poradnia, która zajmuje się chorymi ze zdiagnozowaną cukrzycą, natomiast chorzy z insulinoopornością bardzo często albo tych zaburzeń nie mają, albo mają stan przedcukrzycowy. Czyli ci chorzy powinni być diagnozowani i leczeni w POZ-cie, aczkolwiek faktem jest, że tutaj problemem są niedobory edukacyjne na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej. Rzeczywiście nasi koledzy w POZ-cie mają duży kłopot, ponieważ nie ma kto tych chorych edukować, a edukacja jest podstawową leczenia.
Doktor Bogumił Wolnik, koordynator Regionalnego Centrum Diabetologii, wojewódzki konsultant do spraw diabetologii, doktor habilitowany Michał Hoffman, ordynator Kliniki Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym są z nami. Za chwilę wracamy do rozmowy, teraz krótka przerwa.
Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Joanna Matuszewska, dzień dobry, witam ponownie z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, gdzie rozmawiamy o insulinooporności, cukrzycy i nadciśnieniu tętniczym. Eksperci to doktor habilitowany Michał Hoffman, ordynator Kliniki Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku i doktor Bogumił Wolnik, koordynator Regionalnego Centrum Diabetologii, wojewódzki konsultant w tej dziedzinie. Która z tych przypadłości, panowie, cukrzyca, insulinooporność, nadciśnienie stanowi największe wyzwanie w leczeniu?
Każda z nich wystąpi. Wyzwanie chyba takim najczęstszym z tych wszystkich, które pani wymieniła, schorzeń, chorób, to jest nadciśnienie tętnicze. Ono dotyka 10-11 milionów Polaków. W związku z tym to prawdopodobnie będzie takie nasze główne wyzwanie na teraz i na przyszłość.
Co dla pacjenta właśnie oznacza diagnoza nadciśnienia tętniczego? Z czym on się musi liczyć i co musi wiedzieć?
Nadciśnienie tętnicze jest czynnikiem ryzyka poważnych powikłań sercowo-naczyniowych, przede wszystkim udaru mózgu. Ci pacjenci, którzy mają nadciśnienie tętnicze, mają ogromne ryzyko powikłań mózgowych. Przede wszystkim jest to udar niedokrwienny.
Ale to się nie dzieje tak od razu, jak mamy diagnozę, że już w ciągu miesiąca dojdzie do udaru.
To jest kwestia
się
czasu.
Pracuje na to też
to się bardzo długo pracuje, dochodzi do zmian przede wszystkim w drobnych naczyniach mózgowych, które zmieniają się, przebudowują się, zamykają swoje światło i dochodzi do zmian do ognic niedokrwiennych, które manifestują się objawami udaru. Innymi powikłaniami to przede wszystkim jest choroba niedokrwienna serca, niewydolność serca, zaburzenia rytmu, takie jak migotanie przedsionków, niewydolność nerek, zaburzenia siatkówkowe, zaburzenia oczu.
Co oznacza dla pacjenta taka diagnoza? To jest przyjmowanie leków, zmiana trybu życia? Z czym to się wiąże?
Wiąże się to przede wszystkim z tym, że powinniśmy zapobiegać tym zdarzeniom, a zapobiegać możemy poprzez leczenie.
A w ogóle można nie mieć nadciśnienia, będąc osobą w pewnym wieku już?
Można
tacy,
nie mieć.
Można nie trafiają mieć. Się tacy pacjenci?
Nadciśnienie tętnicze jest funkcją wieku, to znaczy jego częstość wzrasta z wiekiem, aczkolwiek zdarza się grupa pacjentów, która jest starsza i nie ma nadciśnienia tętniczego.
Bo prawie każdy człowiek w pewnym wieku jakieś kłopoty z ciśnieniem ma już, prawda?
Prawdopodobnie.
Czy na przykład ktoś, kto ma całe życie bardzo niskie ciśnienie, takie 90/60, czy on jest bardziej jakoś narażony, czy mniej narażony, czy to ma znaczenie dla nadciśnienia?
Ryzyko sercowo-naczyniowe, ryzyko udaru i takich innych powikłań, o których wspomniałem, jest liniowo zależne od ciśnienia tętniczego. Czyli ta osoba, która ma ciśnienie 130, ma większe ryzyko niż ta osoba, która ma 120, a ta, która ma 120, ma mniejsze niż która jest 110. W związku z tym, jeżeli ktoś ma przewlekle niskie ciśnienie tętnicze i nie powoduje to objawów, to dobrze.
Czy nadciśnienie może mieć osoba, która jest szczupła?
Tak, oczywiście, jak najbardziej.
Bo to nie wiąże się niekoniecznie z tym, otyłość, co się je, jest, z otyłością?
Pamiętajmy, że ciśnienie tętnicze jest chorobą wieloczynnikową. Jednym z takich czynników wpływających na wystąpienie nadciśnienia tętniczego jest otyłość. I osoby otyłe mają większą szansę na to, że rozwiną nadciśnienie tętnicze, ale nie znaczy to, że osoby szczupłe nie będą miały tego nadciśnienia
tętniczego. Od czego tętnicze. Właściwie zależy ten rozwój?
Tak już powiedziałem, jest to choroba wieloczynnikowa, czyli ma takie dwie komponenty, tak jak nasze geny pracują. Ten garnitur genetyczny, który warunkuje pewne cechy, no i czynniki zewnętrzne, takie jak sposób odżywiania się, ruch, palenie tytoniu, to są wszystkie czynniki, które my możemy modyfikować i które wpływają na poziom ciśnienia tętniczego. Dieta, sól w diecie, te rzeczy mogą wpływać na poziom ciśnienia tętniczego i rozwój nadciśnienia.
Już skoro jesteśmy przy tej soli, to rzeczywiście sól ma takie duże znaczenie dla
kiedy się
ciśnienia.
Uważało się, że to rzeczywiście ma bardzo, bardzo istotne. Uważamy oczywiście, że dieta wysokosodowa może mieć, czy ona wpływa na rozwój nadciśnienia tętniczego, ale nie u wszystkich. Mamy taką grupę osób, które są sodowrażliwe, tak? Czyli osoby, które rzeczywiście, u których zwiększenie podaży sodu w diecie powoduje podwyższenie ciśnienia, ale jednocześnie u tych chorych, gdybyśmy zmniejszyli sód w diecie, to powoduje zmniejszenie ciśnienia tętniczego. To, że sód ma złe znaczenie, jeśli chodzi o ryzyko sercowo-naczyniowe, to my znamy z takich badań, które dotyczyły populacji przede wszystkim, które były oryginalnie niskosodowe. My tak dokładnie nie mamy takich dobrych badań, które pokazywały, że w populacji ogólnej istotna redukcja soli w diecie u wszystkich chorych powoduje zmniejszenie ryzyka.
Ale ludzie wybierają te sole niskosodowe, jakieś himalajskie, są różne.
To nie ma znaczenia. Zawartość soli w soli jest stała. Nieważne, czy to jest sól himalajska, czy bułgarska, czy jakakolwiek inna. To jest sól, to jest kolorek sodu, który dostarcza sodu i chlorku.
A porozmawiamy w takim razie o tak zwanych skokach ciśnienia, panie doktorze. Czy one mają coś wspólnego z nadciśnieniem?
To znaczy, to jest bardzo poważny problem i to jest nasza zmora. Jeśli chodzi o zarówno i poradnie, i oddziały ratunkowe, i prawdopodobnie tak samo lekarzy rodzinnych.
Co to jest ten skok ciśnienia?
To znaczy, od razu trzeba powiedzieć, nie ma czegoś takiego jak skaczące nadciśnienie tętnicze. Ciśnienie tętnicze w swojej fizjologii ono się zmienia. To jest normalna rzecz, że zmienia się nawet obserwując, jak mierzymy ciśnienie taką specjalną aparaturą, uderzenie serca do uderzenia serca, to ono ma jakąś tam swoją zmienność i ono się zmienia. I to jest normalna rzecz. Ciśnienie tętnicze wzrasta pod wpływem emocji, pod wpływem mówienia, pod wpływem jedzenia, pod wpływem wysiłku fizycznego, pod wpływem bólu. Także to jest wiele czynników, które wpływają na to, że mamy wzrosty ciśnienia tętniczego. Pamiętajmy o tym, że każdy ból, czy to jest ból głowy, czy to jest ból nogi, powoduje odruchowy wzrost ciśnienia tętniczego. My bardzo często niestety mylimy objaw, którym jest ból głowy, jako objaw towarzyszący nadciśnieniu tętniczemu, a niestety jest to odwrotnie, czyli ból głowy powoduje wzrost ciśnienia.
Kiedy to jest niebezpieczne?
To znaczy, skoki ciśnienia jako tako, to pamiętajmy o tym, że mogą występować u pacjentów, którzy nie mają nadciśnienia tętniczego, tym się wtedy nie przejmujemy. One występują znacznie częściej u pacjentów, którzy już mają zdiagnozowane nadciśnienie tętnicze. Kiedy one mogą być niebezpieczne? Rozróżniamy takie dwa stany, kiedy mamy zaburzenia narządowe, kiedy występuje udar mózgu, kiedy mamy chorobę aorty, kiedy występuje obrzęk płuc. To są wtedy stany bardzo niebezpieczne. I wówczas one wymagają natychmiastowego postępowania lekarskiego. Jednak w większości przypadków, ogromnej większości przypadków, te wzrosty ciśnienia, które obserwujemy u pacjentów, są wtórne albo do zaburzeń lękowych. To jest bardzo powszechna sprawa. Albo do dolegliwości bólowych, one czasami mogą występować w przebiegu źle kontrolowanego ciśnienia tętniczego. Ważną rzeczą jest taka, aby pamiętać o tym, żeby umieć zróżnicować, to przede wszystkim będzie należało do lekarza, ale również tak samo do pacjentów, bo pacjenci znają swój przebieg choroby. Na jakim tle jest ten wzrost ciśnienia tętniczego?
Czyli zanim na SOR, na 12 godzin czekania w kolejce na przyjęcie przez lekarza, lepiej się zastanowić, czy się nie zdenerwowałem wcześniej czymś,
dokładnie,
na przykład?
Tym przypadkiem nie jest to powodu tego, że mam migrenę, która występuje bardzo często, czy inne postacie bólu głowy, czy mnie coś boli, czy się zdenerwowałem, czy nie mam lęku. Bardzo często są takie sytuacje, w których pacjenci budzą się w nocy i mierzą sobie ciśnienie. To są typowe objawy takich zaburzeń lękowych.
No ale pacjent nie jest w stanie też czasami określić, czy się nic nie dzieje, prawda? Jednak i dlatego na ten SOR pewnie, czy do lekarza zaraz biegnie.
Oczywiście. Gdy to się zdarza po raz pierwszy, jest to zrozumiałe, ale gdy to się zdarza po raz czwarty, piąty, szósty, wygląda to tak samo, to bardzo często prosimy o naszych kolegów psychiatrów pomoc, gdyż leczenie przeciwlękowe w takim momencie jest bardzo, bardzo skuteczne.
A proszę powiedzieć, kiedy ten skok jest niebezpieczny, to kiedy to trzeba by
ja
było już...
Ja bym bardzo ostrożny w zakresie określania wartości tego ciśnienia. Największym takim regulatorem ciśnienia tętniczego jest nasz mózg. Pacjent potrafi wygenerować wysokie ciśnienie tętniczego nawet negatywnymi myślami. W związku z tym Rzeczywiście, jeśli te ciśnienia są powyżej 200-220, trzeba się zastanowić, przypadkiem nie należy zmodyfikować przewlekle tej terapii ciśnienia tętniczego, ale pamiętajmy o tym, że leczenie naciśnienia tętniczego jest procesem przewlekłym i ma być procesem przewlekłym i nie może być procesem doraźnym. Doraźnym leczymy tylko te ciśnienia, które jest bezpośrednio zagrożeniem życia.
A co to znaczy, że trzeba cały czas leki przyjmować, nie można
leki
odstawić?
Leki mają być przyjmowane cały czas. One działają tylko wtedy, kiedy je się przyjmuje. Kiedy się leków nie przyjmuje, ciśnienie będzie wracało do góry.
Chce pan powiedzieć, że tak się dzieje, ale że tak pacjenci je rzucają, tak?
Mamy takie fajne badanie, które zostało wykonane przez naszych kolegów z Instytutu Kardiologii, w którym badano pacjentów z nadciśnieniem tętniczym opornym, czyli takim, którym się ciężko leczy. I okazało się, że tylko 20% tych pacjentów przyjmowało wszystkie leki, a około 30% nie przyjmowało żadnego leku. To byli pacjenci, którzy byli diagnozowani z powodu opornego nadciśnienia tętniczego.
Chce pan powiedzieć, że pacjenci poczują się lepiej, po jakimś czasie przyjmowania leków mają wyregulowane ciśnienie i po prostu przestają je brać.
Tak, i to jest największy błąd.
Czego to może doprowadzić?
Kiedy my leczymy nadciśnienie tętnicze, my redukujemy ryzyko sercowo-naczyniowe. Wtedy, kiedy przestajemy leczyć i to nadciśnienie tętnicze znowu pojawia się jako niekontrolowane, to ryzyko wzrasta. Czyli mogą się pojawić wszystkie opowikłania nadciśnienia tętniczego. To znaczy udar mózgu, to znaczy niewydolność serca, uszkodzenie nerek.
Czy nadciśnienie może być też wynikiem jakichś chorób?
Tak. Większość nadciśnienia tętniczego, około 90%, to jest tak zwane nadciśnienie pierwotne, czyli to jest choroba wieloczynnikowa, ale część tego nadciśnienia tętniczego w znacznej mniejszości jest to nadciśnienie tętnicze wtórne, które wynika z obecności jakiejś choroby, czyli to jest objaw jakiejś choroby. Najczęstszą taką chorobą to są choroby endokrynologiczne. I tutaj mamy zaburzenia kory nadnerczy, pierwotny hiperaldosteronizm, który jest bezwzględnie główną przyczyną wtórnego nadciśnienia tętniczego. Mamy tak samo choroby tętnic nerkowych, choroby nerek i to są zaburzenia, które jednym z objawów jest nadciśnienie tętnicze. Taką cechą tego nadciśnienia tętniczego jest to, że ono jest bardzo paskudne, pod tym względem, że jest bardzo wysokie, bardzo źle się leczy i bardzo szybko doprowadza do powikłań narządowych.
Jest też bardzo duża liczba pacjentów, którzy przeszli leczenie onkologiczne, na przykład chemioterapię, która może powodować jakąś kardiotoksyczność, również
tak, samo,
radioterapię. Czy to może mieć wpływ na ciśnienie?
Samo leczenie chemioterapią powoduje wzrost ciśnienia tętniczego. Dodatkową rzeczą, oprócz tej czystej chemii, którą pacjent przyjmuje, która ma niezależny wpływ na wzrost ciśnienia tętniczego, mamy leczenie wspomagające, czyli sterydy, które pacjenci przyjmują. I sterydy same w sobie powodują nadciśnienie tętnicze. My wiemy, że zaburzenia hormonalne z tej grupy, które powodują nadmiar kortyzolu we krwi, również jest jedną z przyczyn nadciśnienia tętniczego.
Czy tego typu nadciśnienie, to wtórne, spowodowane innymi chorobami, można wyleczyć? Czy to już też zostaje z tym pacjentem do końca jego dni?
W dużej części przypadków można wyleczyć, nie u wszystkich. Pamiętajmy, że u części pacjentów, u których to nadciśnienie trwa długo, dochodzi do już wstecznych zmian w naczyniach, powoduje utrwalenie tego nadciśnienia tętniczego, ale usuwając przyczynę, my zapobiegamy progresji i znacznie zmniejszamy ryzyko powikłań tego nadciśnienia tętniczego. Ma się nadciśnienie tętnicze, pacjenci tacy częściej rozwijają niewydolność serca. Jedną z głównych powikłań sercowych tej choroby, która ma bardzo złe rokowanie.
Powinniśmy to powiedzieć na początku, ale jakie wartości przyjmujemy, mierząc ciśnienie, że jest to już nadciśnienie tętnicze? Jak tam wygląda to w czasie tego pomiaru?
Oczywiście jest to pojęcie dosyć umowne. W Europie jest inaczej, w Stanach jest inaczej. A jeśli mamy się zatrzymać przy naszym kontynencie, to ciśnienia tętnicze, które są przewlekle w gabinecie mierzone jako 140-90 oraz powyżej, te wartości uznaje się, że nadciśnienie tętnicze. Ale pamiętajmy, nie jest to pojedynczy pomiar, ale to są pomiary wykonywane podczas kilku wizyt.
Ta różnica między górnym a dolnym jest istotna tutaj? Im większa, tym gorzej?
Rzeczywiście. To znaczy, to są dwa niezależne pomiary, ale różnica między ciśnieniem skurczowym a skurczowym jest niezależnym czynnikiem rozwinięcia powikłań.
Idealne ciśnienie to jakie?
Takie idealne ciśnienie to gdyby się utrzymywało między 110 a 130 na 70-80. Im wyższe, tym gorzej.
Mam pytanie. Mierząc sobie wieczorem przed snem, wyskakuje ciśnienie 90 na 55 i puls w granicach też 55, załóżmy. Czy to może budzić pewnego rodzaju niepokój?
To wszystko zależy od tego, czy pacjent jest leczony na ciśnienie tętnicze, bo jeżeli pacjent jest leczony na ciśnienie tętnicze i ma podczas okresu czuwania ciśnienia 90/50, to ja bym się zastanowił, czy przypadkiem pacjenta nie należy zredukować leków hipotensyjnych troszeczkę. To, co jest ważne, to jest różnica między tym ciśnieniem skurczowym i rozkurczowym. Jeżeli ktoś ma ciśnienie 90/50, to może to nie jest jakaś tam, nie jest jakiś dramat. Gorzej, gdyby to było ciśnienie 160/50, tak? To wówczas te ciśnienie dolne, to, które pan mówił, czyli ciśnienie rozkurczowe, jest troszeczkę za niskie. Niestety każdy lek, który my podajemy, on będzie obniżał ciśnienie i skurczowe, i rozkurczowe. Także redukcja leków będzie się wiązała z tym, że idzie również do góry ciśnienie skurczowe, jak i ciśnienie rozkurczowe. Jeśli przyjmuje pan leki na ciśnienie, to należałoby się zgłosić do lekarza celem modyfikacji leczenia.
O czym bezwzględnie powinien pamiętać pacjent, który ma nadciśnienie? Czego powinien unikać? Czy on może wszystko robić, to co człowiek zdrowy, na przykład, nie wiem, chodzić na siłownię, intensywnie uprawiać sport, pływać i tak dalej, czy jednak z tyłu głowy trochę ostrożniej z tym wysiłkiem?
Nadciśnienie tęczynek, jak wszędzie, leczenie jest i niefarmakologiczne, i farmakologiczne. Do takich bardzo ważnych elementów leczenia niefarmakologicznych jest umiarkowany wysiłek fizyczny oraz redukcja masy ciała. Proszę Państwa, każdy kilogram mniej to jest prawie 1 milimetr mniej. Jeśli chodzi o wysiłek fizyczny, my zalecamy wysiłek fizyczny jako terapię nadciśnienia tętniczego, ale wysiłek to ma być tego typu cardio, czyli wysiłek aerobowy. Nasze dane dotyczące wysiłku obciążeniowego są dosyć ograniczone, ale jeśli pacjent ma dobrze kontrolowane ciśnienie tętnicze, ma nadciśnienie tętnicze i je dobrze leczy, nie ma żadnych przeciwwskazań do wykonywania wysiłku fizycznego.
Czy mając nadciśnienie tętnicze można intensywnie biegać?
Można intensywnie biegać.
Pod kontrolą,
oczywiście, ma być to dobrze kontrolowane ciśnienie tętnicze.
Doktor habilitowany Michał Hoffman, ordynator Kliniki Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku i dr Bogumił Wolnik, koordynator Regionalnego Centrum Diabetologii, wojewódzki konsultant do spraw diabetologii, odpowiadali dziś na moje i Państwa pytania. Bardzo dziękuję Panom za udział w programie. Państwu również za przyjście do szpitala. Państwu dziękuję również za uwagę w imieniu Michała Broniewicza, który czuwał nad realizacją audycji oraz własnym. Do usłyszenia. Joanna Matuszewska.
Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.